Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy uwielbili naszego Boga, Jezusa Chrystusa, który jest pośrodku nas, obecny Duchem Świętym i chce ubłogosławić nas swoim słowem, rozważaniem Pisma Świętego, aby ono było błogosławieństwem dla każdego z nas. Niech imię Boże będzie błogosławione. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kiedy czytałem ten tekst, który mówi, abyśmy nie miłowali tego świata, zastanawiałem się, czy można naszym pragnieniom i miłościom powiedzieć nie. Jeżeli nasze serce i nasze pragnienia są gdzieś tam w świecie, czy można powiedzieć i rozkazać, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy, z całej siły, a bliźniego swego jak siebie samego? Czy miłości można rozkazać? Czy pragnienia serca można zmienić? Jeden z apostołów napisał, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Wielu młodych ludzi, którzy kończą swój etap życia, mogą się zastanowić, jak to apostoł mówi, abyśmy nie miłowali tego świata, a sam ewangelista Jan napisał w Ewangelii, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jakże to jest możliwe, że Bóg umiłował ten świat, a z drugiej strony mówi nam, wierzącym ludziom, nie miłujcie tego świata, a nie tych rzeczy, które są na świecie. Czy występuje tutaj pewien konflikt? Bóg umiłował ten świat, umiłował ludzi, umiłował nas, ale nie miłuje tych rzeczy, które są na świecie. A o tych rzeczach mówi jeden z apostołów, nie miłujcie tych rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie ich, bo nie możecie miłować Boga i miłować ten świat. Bo wszystko, co jest na świecie, to co jest? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. One nie są z Boga, one są ze świata. Muszę zadać wam pytanie, bo to pytanie zadałem sobie. Czy chcielibyście być bogaci? Proszę, nie podnoście swoich rąk. Czy chcielibyście więcej posiadać? Mieć wygodniejsze mieszkanie? Nowsze auto? Dobrą komórkę? Może palm top albo laptop? A może jakieś specjalne urządzenia w domu? Może klimatyzację? Nie tylko w domu, ale może w samochodzie. Czy chcielibyście być bogaci? Ja to pytanie zadałem również sobie. I myślę, że w naturze każdego człowieka jest pragnienie dążenia do czegoś lepszego. Tak czy nie, bracia i siostry? Naturalnym naszym pragnieniem jest, żeby mieć więcej, żeby mieć lepiej, żeby żyć wygodniej. Prawda czy nie? Oj, chyba byśmy musieli się oszukiwać sami siebie. Naturalnym pragnieniem, dążeniem człowieka jest, aby polepszyć swój byt, swoją egzystencję. Nie wiem, czy wy macie takie pragnienia, ale ja mam. Chciałbym lepiej żyć. A w skrytości serca myślę, że każdy z nas mógłby odpowiedzieć podobnie. Ale kiedy rozpoczyna się pragnienie, a kiedy zaczyna się pożądliwość? Bo bogactwo samo w sobie nie jest złem. Niektórzy powiadają, że pieniądze bogactwa nie dają, ale o tym chcieliby się sami przekonać. Myślę, że nasza młodzież, nasze dzieci od młodych, wczesnych lat są w jakiś sposób programowani do tego, żeby również dążyli do czegoś lepszego w swoim życiu. Dbamy o nasze dzieci, żeby miały najlepszych wykładowców, nauczycieli. Dbamy o to, żeby chodzili do najlepszej szkoły w Warszawie, najlepsze gimnazjum, najlepsze prestiżowe liceum, a później właściwy kierunek studiów. A jaki kierunek studiów? No taki, który daje odpowiednie profity. Zabezpiecza nasz byt, naszą egzystencję. Nieprawdaż? Od wczesnego dzieciństwa aż po dorosłość szukamy tego, co jest najlepsze. Ale kiedy zaczyna się pragnienie, a kiedy rozpoczyna pożądliwość? Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Jaką zwykle mamy definicję bogactwa? Kto to jest bogaty? Kto to jest bogaty? Ja powiem ogólną definicję. Bogaty to jest ten, kto ma więcej ode mnie. Nie wiem, czy się zgadzacie. Ale naszą definicją bogactwa to jest ktoś, kto ma więcej ode mnie, a ja chciałbym mieć więcej. Ale nigdy nie myślimy o tym, że my w stosunku do innych ludzi jesteśmy bogaczami. Czy myśleliście o tym? Nie tak dawno za tego pulpitu przemawiał pewien człowiek, który jest misjonarzem w różnych krajach. I to, co mnie bardzo poruszyło w jego wystąpieniu, może nie cała treść kazania, ale to, co powiedział na końcu. Mówił z wielkim wzruszeniem. Mówił niemalże płacząc. Kiedy wspominał o ludziach, którzy nie mają żadnych warunków egzystencjalnych. Wspominał o dzieciach, które są porywane. Mówił o kobietach, które są angażowane do niewolniczej pracy. I kiedy tak opowiadał i opowiadał, przypomniał mi się artykuł, kiedy niedawno czytałem o porwaniach ludzi, gdzie statystycznie jest powiedziane, co pół godziny do Stanów Zjednoczonych jest sprowadzony jeden niewolnik do niewolniczej pracy. Kiedy przeczytałem ten artykuł, zaraz przekazałem go mojej żonie i powiedziałem, to jest przerażające, że my w XXI wieku, kiedy mamy już za sobą czasy niewolnictwa, z powrotem wracamy do tych chwil, kiedy człowiek człowiekowi gotuje niewolę. Pomyślałem o tych ludziach, którzy nie mają warunków do życia. W tym tygodniu jeszcze raz sobie przypomniałem treść książki, którą bardzo lubię i która w moich młodzieńczych latach ogromne wrażenie zrobiła w mojej psychice i w mojej osobowości. Książka Wiktora Hugo, Nędznicy. Moglibyśmy powiedzieć, że czasy nędzy mamy już za sobą. Standard życia na tyle się poprawił, że nasze dzieci mogą się poszczycić laptopami, komórkami, mogą nawet do elitarnych grup dziecięcych należeć, tak? Dziecięcych grup, gdzie są wyróżnione dzieci spośród innych, tak zwanej biedoty. Kiedy zastanawiałem się nad tym, jak w tej książce, w książce Nędznicy, autor przedstawia pewnego człowieka, biskupa, który rozporządzał swoim majątkiem i który rozporządził w ten sposób, że wszystkie potrzeby ludzi w sierocińcach, dla bezdomnych, dla sióstr, które żyją w zakonie, dla ludzi w potrzebie, a na końcu zostawił, ile mu potrzeba do życia na samym końcu. Rozporządził swoim majątkiem cały budżet roczny. I w tym momencie pomyślałem, jak ja, a może i ty podchodzimy do naszych dóbr osobistych. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Są rzeczy i są wartości w życiu, które nigdy się nie przeliczą na pieniądze. Choć chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość, dobry byt, jest skarb, który możemy przekazać naszym dzieciom poprzez nasze właściwe postawy codziennego życia, pokazać, co w życiu ma wartość nieprzemijającą. Są rzeczy, które nie kupisz. Możesz kupić piękny, wspaniały apartament. Możesz nawet kupić potężny dom, ale pieniądze nie zapewnią ci szczęścia w tym domu. Możemy wybudować wspaniały kościół, piękny, prezentacyjny kościół w Warszawie, ale za pieniądze nie zagwarantujemy, że ten kościół wypełnią ludzie napełnieni miłością Bożą. Pieniądze to nie jest wszystko. Ale jakże często poświęcamy na zdobyciu majątku, zdobyciu pewnych dóbr materialnych całe swoje życie, cały swój czas. Kiedy pragnienie przeradza się w pożądliwość? Są pewne postacie w Biblii, o których chciałbym wspomnieć. Jedna z nich zapisana jest w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale. Czytać będziemy od wiersza 20. Znamy dokładnie historię Naamana, człowieka pokrytego trądem, człowieka, który poszukiwał lekarstwa na swój życiowy problem. Słyszał, że w Izraelu jest prorok, który potrafi uleczyć trąd, chorobę, która była na owe czasy nieuleczalną i dzisiaj nie znamy lekarstwa. Wiemy historię, że Naaman, Syryjczyk, spotkał się z Elizeuszem, prorokiem. Wiemy, że prorok nie wykonywał żadnych hokus pokus, żadnych sztuczek. Wiemy, że prorok powiedział Naamanie, ty masz się udać do rzeki Jordan i tam 7 razy masz się zanurzyć. Wiemy, jaka była reakcja Naamana. Wiemy również to, że słudzy Naamana prosili go, panie, zanurz się 7-krotnie. Choć nasze rzeki syryjskie są czystsze od Jordanu. Ale tak prorok chciał, tak prorok kazał, zanurz się w Jordanie 7-krotnie. I wiemy, co się stało. Za 7 razem został uleczony z trądu. Naturalnym odruchem jego serca było przyjść do Elizeusza i podziękować mu za to, co uczynił. I co powiedział prorok, moi drodzy? Nic nie wezmę od ciebie za tę usługę. Ja nie mam takiej mocy. Ja nie mam takiej mocy, żeby ciebie uleczyć. Ale to czyni Bóg Izraela. Ale był pewien człowiek, który się przyglądał całemu zdarzeniu i pomyślał, że mój Pan jest bardzo hojny. Mój Pan nie potrafi wykorzystać sytuacji. Przecież my możemy zdobyć fortunę, a przecież szkoły prorockie tak bardzo są w potrzebie. Od wiersza 20 czytamy o Giezym. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł, jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazy za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł, w uczciwych, Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty. i nalegał nań i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał 2 sługom swoim, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów tych, a mężów tych zaś odprawił, a oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz: skąd wracasz? Skąd wracasz, Gehazy? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego: nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w tamtą stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Kiedy pragnienie przekształca się w pożądliwość. 4 Księga Mojżesza, rozdział 22. 22 rozdział sprawozdaje nam o wielkim proroku, który błogosławił Izraela, a nazywał się Bileam. Znamy historię tego męża Bożego, którego sprowadził Balak, aby przeklinał naród izraelski. Ale ilekroć Bileam, prorok, wychodził na wzgórze, aby przeklinać naród izraelski, widział z kraju obozu i zamiast przeklinać, błogosławił. Błogosławił ten naród. Ale zanim udał się, jest powiedziane, że król Balak przyniósł mu podarki za usługę. Ty jesteś prorokiem, kogo błogosławisz, jest błogosławiony, a kogo przeklinasz, będzie przeklęty. Masz tutaj prezent i masz zrobić, co chce. Masz przeklinać naród izraelski. I wiemy, jak ten prorok na samym początku wzbraniał się. O nie, ja nie mogę nic przyjąć. Ja tylko będę mówił to, co Pan rozkazuje. Ja nie mogę przyjąć żadnego podarku. Gdybyś nawet mi dał połowę królestwa, ja i tak nic nie zrobię. Dobry prorok, nieprawdaż? Ale Balak, król, motywował go coraz bardziej, wysyłał sługi, większe prezenty. I za każdym razem prorok, wiedząc, jaka jest wyrocznia Boża, bo za pierwszym razem Bóg mu odpowiedział: nie będziesz przeklinał, będziesz błogosławił. Ale on za każdym razem mówił: wiecie co, może Pan Bóg już zmienił swoje zdanie. Jeszcze spytam wyrocznie Bożą. I poszedł następnym razem, a Pan Bóg mówi: idź. Znamy dokładnie tę historię. Znamy Bileama, który udał się i niestety zamiast przekleństwa było błogosławieństwo. Ale siła przekonywania była bardzo mocna. Do takiego stopnia, iż zdradził sekret błogosławieństwa tego narodu. A co było sekretem błogosławieństwa? Posłuszeństwo Bożym przykazaniom. On powiedział: ja jestem bezradny, bo Pan Bóg błogosławi, ale może zrobić coś, co odwróci błogosławieństwo od narodu izraelskiego. O postaci Bileama wspomina Księga Apokalipsy. Mówi w 2 rozdziale, że to za sprawą właśnie Bileama. Lecz mam ci za złe, to jest list do zboru w Pergamonie, mam ci za złe mianowicie, że są tacy, którzy trzymają się nauki Baalama, który nauczał Baalaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Jaka jest siła pieniądza? Jaka jest siła? Kiedy kończy się pragnienie, a rozpoczyna się pożądliwość? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał następujące słowa. 1 list, 6 rozdział, od 9. a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest co? Jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, kiedy kończą się pragnienia, a rozpoczyna pożądliwość. Są ludzie, którzy są gotowi poświęcić rodzinę, żonę, męża, dzieci dla pieniędzy. Są ludzie, którzy są gotowi poświęcić służbę Bożą. Są ludzie, którzy są gotowi poświęcić zasady, aby zdobyć władzę, aby zdobyć popularność, aby zdobyć fortunę. Są ludzie, którzy są gotowi poświęcić wszystko, aby zdobyć jak najwięcej. Są rodzice, którzy potrafią puszczać swoje dzieci na egzaminy w sobotę albo iść do pracy, bo takie są wymogi dzisiejszego czasu. Są ludzie, którzy są gotowi poświęcić, aby utrzymać na jakimś poziomie egzystencjalnym swoje rodziny, poświęcić zasady, które kochają, które kiedyś szanowali dla właśnie tego jednego celu, aby zapewnić sobie dobry byt w przyszłości. Bracia i siostry, co jest największym skarbem? Co jest największym bogactwem chrześcijanina? Jest czymś, o co powinniśmy tak bardzo się troszczyć i zabiegać, o co powinniśmy dbać, ucząc nasze dzieci, dając im przykład. Co powinniśmy robić? Jezus Chrystus powiedział, tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ale jakże często my chcemy pogodzić te dwie rzeczy. Oby dobry Bóg dopomógł nam mieć zmysł rozeznania, abyśmy w pewnym momencie mogli powiedzieć stop, więcej nie mogę. Nie mogę poświęcić rodziny, nie mogę poświęcić moich zasad, nie mogę poświęcić mojej służby dla tego, co dzisiaj świat przedstawia przede mną. Oby Pan Bóg dał nam siłę, bo ułuda bogactwa, o której Jezus Chrystus mówił w przypowieści o czterech glebach, ułuda bogactwa, ciernie, które zagłuszają nasz wzrost duchowy, powodują, że nie wydajemy plonu dla Królestwa Bożego. Oby ten największy skarb, skarb, który jest ukryty w Jezusie Chrystusie, który jest dla nas mądrością, sprawiedliwością, jest tym, z którego powinniśmy być zawsze dumni i z czego powinniśmy się chlubić. Nie z tego, że mamy wiele bogactwa, nie z tego, że mamy wiele mądrości i nie z tego, że mamy potężną bibliotekę, ale z tego, że znamy Boga, z tego, że nasze dzieci idą śladami Jezusa Chrystusa. To jest największe bogactwo, kiedy Chrystus jest w sercu człowieka, kiedy ten Chrystus emanuje w nas, w naszych rodzinach, w naszych domach i w naszych kościołach. Oby bogactwo Jezusa Chrystusa było udziałem każdego z nas. Amen.